Witamy Państwa bardzo serdecznie. Co wtorek zapraszam na Studio Sport. Przed mikrofonem Paweł.
I Łukasz przy telefonie. Witam.
Witam Łukasz. Dzisiaj oczywiście skoki narciarskie, a później piłka nożna, Liga Mistrzów. Dzisiaj, jutro zakończenie fazy grupowej. No i nasza ulubiona Ekstraklasa. Ale zaczniemy od skoków narciarskich. No, liczyliśmy, że Wiśle w tym trzecim konkursie Pucharu Świata w tym sezonie będziemy mieć przełamanie polskich skoczków. No i dobrze to wyglądało. Tak do połowy drugiej serii konkursu drużynowego, kiedy jeszcze byliśmy na tym najpierw pierwszym, później drugim miejscu, no ale kiedy Dawid Kubacki w swoim drugim skoku nie osiągnął granicy 100 metrów, no to było wiadomo, że w tym konkursie za wiele nie zwojujemy. No i zajęliśmy ostatecznie czwarte miejsce, co patrząc na postawę naszej kadry w tym sezonie jest miejscem dobrym, ale patrząc na to, jak mógł wyglądać ten konkurs, no to jednak kolejne duże rozczarowanie.
No właśnie, zaczęło się bardzo dobrze, ponieważ na półmetku rywalizacji wyglądało to nadspodziewanie dobrze, powiedziałbym, biorąc pod uwagę, jak radziliśmy sobie indywidualnie w poprzednich konkursach. No ale niestety to, co wspomniałeś, te słabsze skoki, ale to nie tylko Dawid Kubacki, bo też troszkę słabiej z drugiej serii wypadł Andrzej Stękała, spowodowały, że polscy skoczkowie osunęli się w klasyfikacji generalnej. Szkoda, bo po pięciu seriach byliśmy na minimalnym prowadzeniu i tak kończymy z takim uczuciem niedosytu, biorąc pod uwagę też fakt, że konkurs był rozgrywany na polskiej ziemi.
Wygrali Austriacy, na drugim miejscu Niemcy, na trzecim reprezentacja Słowenii. My wyprzedziliśmy Japończyków i Norwegów. No i w niedzielę mieliśmy konkurs indywidualny. W tym konkursie wystąpiło sporo reprezentantów Polski. No po tych kwalifikacjach mogliśmy przystępować do tego konkursu z nadzieją, no ale niestety większość, duża większość naszych skoczków zajęła miejsce powyżej 40 do 50. Najlepszy Kamil Stoch, ale dopiero 11. Na 25 miejscu Piotr Żyła i na 26 Aleksander Zniszczał, bo tylko tych trzech skoczków dostało się do drugiej serii.
No właśnie, mieliśmy 11 polskich skoczków w tym konkursie, co jest liczbą bardzo dużą. Niestety ilość nie przełożyła się na jakość. Tak jak wspomniałeś, mieliśmy najwyżej sklasyfikowanego Kamila Stocha, który zajął ostatecznie 11 miejsce, chociaż w pierwszej serii zajmował pozycję w czołowej dziesiątce. Zapunktowali również Piotr Żyła i Aleksander Zniszczał, ale myślę, że szczególnie w przypadku Piotra Żyły liczyliśmy na to, że ten wynik będzie zdecydowanie lepszy. Polak kolejny rozczarował Dawid Kubacki, który ewidentnie ma dołek formy, zaledwie 32 miejsce, nie zdobył punktów. No i rzeczywiście w przededniu, można powiedzieć, bo już za dobre kilka tygodni mamy turniej czterech skoczni, a nasza reprezentacja ma duży problem, bo rzeczywiście brakuje takich powtarzalnych skoków, dobrych skoków. Kamil Stoch ma na razie takie pojedyncze próby, ale rzeczywiście brakuje takiej regularności, a co do pozostałych, to rzeczywiście tej pracy jest do wykonania zdecydowanie więcej.
No właśnie, rok temu w tym miejscu sezonu mogliśmy liczyć chociażby na Andrzeja Stękałę, później dołączył Jakub Wolny. No w tym sezonie liczyliśmy na dużo więcej, patrząc na lato w wykonaniu Klemensa Murańki. No Dawid Kubacki, tak jak wspomniałeś, duży spadek formy, kolejny konkurs poza 30. No Piotrowi Żyle brakuje takiego błysku, tego jego błysku. No a Kamil Stoch, tak jak mówiłeś, jeden skok drogi, dobry, drugi zupełnie zepsuty.
Ja jeszcze dodam co do samych wyników. Tutaj małym zaskoczeniem jest zwycięstwo Austriaka Jana Herla. To jest zawodnik, który miewał takie pojedyncze przebłyski, to nie tylko w tym sezonie, ale zawsze brakowało takiej regularności, takiej kropki nad i, można powiedzieć. Teraz rzeczywiście zaprezentował się na tyle równo, że te dwa skoki na 121 i 128 metrów pozwoliły mu odnieść zwycięstwo. Drugie miejsce Norwega Mariusza Lindvika, na trzecim miejscu Austriak Stefan Kraft, a tuż za podium Karol Geiger, reprezentant Niemiec, który na razie na początku sezonu prezentuje bardzo równą dyspozycję.
Tak, i on jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na drugim miejscu utrzymał się Andrzej Laniszek ze Słowenii. A co do Herla, no to on w poprzednich czterech konkursach indywidualnych w tym sezonie zgromadził tylko 31 punktów. Teraz 100 punktów, no i awansował na 10 miejsce w generalce. Na 12 najlepszym z Polaków miejscu jest Kamil Stoch, 101 punktów. W 30 jest jeszcze Piotr Żyła. On zajmuje miejsce 28. No zobaczymy, jak to dalej te skoki będą wyglądać. Nasi mają teraz więcej potrenować. Szczególnie tyczy się to Kubackiego, Stękały, Wolnego czy Murańki, bo z tych podstawowych dotychczas skoczków na następne zawody pojedzie Stoch i Żyła, a reszta będzie trenować. Oby ta forma wróciła. O skokach oczywiście będziemy jeszcze mówić. Nam została piłka nożna, ale o niej za moment. I'm a dreamer, but it's hard to sleep when your head's not in it. I've been restless, cause you disappeared, and there's something missing. The earth is loose under my shoes. There's an angel, and he's shaped like you, and I thought I knew him. There's a window, and it's dark inside, but the light was in it. This can't be love. If it hurts so much, I need to let go. Tak jak mówiłem, Liga Mistrzów dzisiaj i jutro kolejne spotkania, już ostatnia kolejka. No i po kolei dzisiaj cztery pierwsze grupy. Dzisiaj spotkania PSG Klub Brisz w grupie A i Lipsk będzie mierzyć się z Manchesterem City.
Jeżeli chodzi o grupę A, wiemy już, że w 1/8 finału na pewno będzie drużyna Manchesteru City i będzie to awans z pierwszego miejsca. Na drugiej pozycji też z pewnym awansem drużyna z Paryża, więc tak naprawdę gra toczyć się będzie o pozycję numer 3. W tym momencie po 5 kolejkach to zespół Lipska zajmuje trzecią lokatę z dorobkiem 4 punktów i taka sama liczba punktów, jeżeli chodzi o klub Bryś, więc to właśnie ta niemiecko-belgijska rywalizacja została nam do rozstrzygnięcia.
W grupie B bardzo ciekawie, tam wiadomo, że pierwsze miejsce zajmie Liverpool, który jedzie do Mediolanu na mecz wyjazdowy, ale o drugie miejsce walczy Porto, Atletico Milan, a Porto, które jest w najlepszej sytuacji, zmierzy się właśnie z Atletico Madryt.
No właśnie, Porto ma niezłą sytuację wyjściową rzeczywiście, bo ma punkt przewagi nad Milanem i Atletico. I dodatkowo mecz u siebie, więc atut własnego boiska i też wydaje się, że Atletico Madryt jest obecnie w takim momencie, że rzeczywiście jest szansa na to, żeby drużyna Smoków awansowała do 1/8 finału. Co do meczu Milano z Liverpoolem, wiemy, że Liverpool już ma pewny awans z pierwszego miejsca, więc najprawdopodobniej trener Jurgen Klopp desygnuje do gry zmienników i to będzie właśnie szansa dla drużyny Rossonerich na to, żeby powalczyć jeszcze o awans z tej grupy.
W grupie C praktycznie wszystko jasne. Tutaj Ajax, który ma pewne pierwsze miejsce, będzie u siebie podejmował Sporting Lizbona, a Borussia Dortmund zmierzy się z Beşiktaşem Stambuł.
Tak jak wspomniałeś, w tej grupie już wszystko mamy rozstrzygnięte. Wiemy, że Ajax awansuje z miejsca pierwszego, Sporting z miejsca drugiego. Borussia Dortmund ma 6 punktów, więc na pewno na wiosnę zagra w Lidze Europy. Czekają nas więc takie starcia typowo prestiżowe, ale zobaczymy, jak do tego podejdzie chociażby Ajax, który ma w szeregach Sebastiana Hallera, który w tym sezonie ma duże szanse na to, żeby powalczyć o koronę króla strzelców tych rozgrywek.
I takie drugie hitowe, można powiedzieć, dzisiaj spotkanie w grupie D, tam mecz o pierwsze miejsce w Madrycie, gdzie Real podejmie Inter Mediolan. No te dwa zespoły zajmą dwa pierwsze miejsca w tej grupie, a Szachtar Donieck podejmie jeszcze tutaj Szeriff Tiraspol.
No właśnie, jeżeli chodzi o grupę D, Real i Inter mierzą się w bezpośrednim pojedynku o pierwszą pozycję. W lepszej pozycji drużyna z Madrytu, ponieważ ma 2 punkty przewagi nad Interem. Wiadomo więc, że tylko zwycięstwo daje ekipie z Mediolanu pierwsze miejsce w tabeli, które na wiosnę też może mieć znaczenie, biorąc pod uwagę, że mamy chociażby takie grupy, gdzie jest jednocześnie tam Manchester City i PSG oraz Juventus Chelsea, więc lepiej zająć mimo wszystko pierwsze miejsce, żeby uniknąć tych potęg w kolejnej fazie.
Jutro też będzie ciekawie, no szczególnie w grupie E o wszystko będzie grała Barcelona, która jedzie do Monachium. Bayern jest pewny pierwszego miejsca, ma zagrać w trochę słabszym składzie, ale Lewandowski podobno zagra. W tej grupie jeszcze Benfica Lizbona, która również ma szansę na drugie miejsce, zagra z Dynamem Kijów.
No właśnie, bardzo trudna sytuacja Barcelony przed ostatnim meczem. No własne życzenie trzeba powiedzieć, ponieważ Duma Katalonii w poprzedniej kolejce podejmowała na własnym stadionie Orły z Lizbony, no i nie wykorzystali tego atutu. Tam ten mecz, przypomnę, zakończył się remisem i tak naprawdę bardzo ciężkie zadanie czeka podopieczny Xaviego. No takim małym plusem być może będzie fakt, że ze względu na restrykcje obowiązujące w Niemczech, te sanitarne, nie będzie kibiców na stadionie w Monachium, no ale Barcelona, chcąc zameldować się w 1/8, być pewna tego awansu, musi to spotkanie wygrać i wtedy nie musi się oglądać na Benfica, ponieważ Dynamo Kijów już tak naprawdę nie walczy już o nic.
W grupie F Atalanta Bergamo podejmie hiszpański Villarreal, a Manchester United zmierzy się ze Szwajcarami z Young Boys Berno.
No i najciekawszy grup, trzeba sobie tutaj powiedzieć, nawet patrząc na to, jak poukładały się wyniki, wiemy, że Manchester United już z pewnym awansem. No i starcie Atalanty z Villarrealem, dwóch ekip grających naprawdę bardzo przyjemną piłkę, a szkoda, że któraś z nich na wiosnę będzie musiała rywalizować tylko w Lidze Europy najprawdopodobniej. Young Boys jeszcze teoretycznie ma szansę, ale to jest już czysta matematyka, więc wydaje się, że właśnie albo drużyna z Hiszpanii, albo drużyna z Włoch dołączy do ekipy United.
Nic nie wiemy w grupie G, tutaj każdy może jeszcze awansować nawet z pierwszego miejsca. Wolfsburg podejmie Lille, a Salzburg zmierzy się z Sevillą.
No właśnie, jedna z takich chyba najbardziej wyrównanych grup, jeśli nie najbardziej. każdy może tutaj awansować, nawet Wolfsburg, który teoretycznie jest obecnie na czwartym miejscu. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, chociaż Wolfsburg podejmuje lidera Lille na własnym obiekcie, zaś no Sevilla też czekają bardzo trudne zadania, na razie jedno zwycięstwo, a teraz będzie musiała rywalizować w Salzburgu.
No i w ostatniej grupie tu wszystko jasne, jeżeli chodzi o pierwsze, drugie miejsce. Juventus podejmie Malmo, a Zenit Sankt Petersburg zmierzy się z Chelsea.
No właśnie, wiemy już, że na wiosnę zagrają drużyny z Londynu i z Turynu, więc żadnych niespodzianek tutaj nie ma. Zenit też zapewnił sobie już udział w wiosennych meczach Ligi Europy. Malmo żegna się z europejskimi rozgrywkami. Jedyną kwestią właśnie pozostaje to, kto zajmie pierwszą pozycję w tej grupie. Na chwilę obecną dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich jest na niej Chelsea.
No i jeszcze będziemy mieć rywalizację w Lidze Europy. W czwartek 18:45 Legia Warszawa u siebie podejmie Spartak Moskwa. No Legia ma szansę na drugie albo czwarte miejsce. Drugie wiąże się z grą w Europie dalej w Lidze Europy na wiosnę. No a czwarte równa się z odpadnięciem w rywalizacji europejskiej, bo na Ligę Konferencji Europy wtedy już szans nie ma. No zadanie bardzo trudne, też patrząc na formę legionistów ostatnio.
Zgadza się, no bardzo ciekawie ułożyła się ta sytuacja w tej grupie, chociaż myślę, że z drugiej strony patrząc na to, jak Legia radzi sobie w rozgrywkach ligowych, to te 6 punktów myślę, że wiele osób przyjąłoby w ciemno i tak naprawdę teraz legioniści mają naprawdę niepowtarzalną szansę na to, żeby na wiosnę zagrać w europejskich pucharach. To patrząc na ich pozycję widzę, byłoby sporym osiągnięciem. No ale rzeczywiście bardzo wyrównana stawka. Leicester 8 punktów, Spartak 7, Napoli 7 i Legia 6. No można by powiedzieć, wystarczy tylko wygrać. Na pocieszenie dla legionistów jest fakt, że drużyna mistrzów Polski, przypomnijmy, pierwszy mecz ze Spartakiem wygrała w dodatku w Moskwie.
No zobaczymy, na pewno będzie ciekawie w tych europejskich pucharach. Jeszcze Polacy za granicą, tak bardzo szybko te najciekawsze występy. W Anglii, no tu było ciekawie, bo drużyna Łukasza Fabiańskiego, West Ham United, wygrała po dobrym spotkaniu z Chelsea 3-2, oczywiście tu 90 minut Fabiańskiego w bramce. Jakub Moder z Brighton zagrał od 79 minuty, ale popisał się asystą, dzięki której jego ekipa zremisowała Southampton 1-1. Mateusz Klich od 55 minuty w meczu Licy. Matty Cash zagrał 90 minut w meczu Aston Villa z Leicester City.
A na zapleczu Ligi Angielskiej asystę do swojego dorobku dopisał Michał Helik. W barwach Barnsley w meczu przeciwko Huddersfield zakończonym remisem 1-1. We Francji 90 minut Przemysława Frankowskiego w barwach Lens przeciwko PSG, to spotkanie zakończone remisem. I 20 minut tym razem występu Arkadiusza Milika w barwach Marsylii przeciwko Brestowi, porażka Olimpiku 1-2.
A w Grecji nasi też strzelają. Damian Szymański za EKU zagrał 65 minut. No i zdobył zwycięskiego gola dla swojego zespołu. Zaliczył też żółtą kartkę. Karol Świderski też 90 minut w pałku. I też bramka na jego koncie w Niemczech. Tradycyjne 90 minut Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego z Augsburga, ale ich ekipa przegrała z Bochum 2-3. Oczywiście 90 minut też Roberta Lewandowskiego w klasyku, czyli w spotkaniu Bayernu Monachium z BVB, a dokładnie to spotkanie odbywało się w Dortmundzie. Tutaj dwie bramki Lewandowskiego, no i Bayern wygrał to spotkanie 3-2. Piątek tylko ostatnie minuty w meczu Hertha ze Stuttgartem od 85 minuty. Mecz zakończył się remisem 2-2. No i tradycyjnie Tymoteusz Puchacz i Paweł Pszołek poza kadrą Unionu Berlin.
W Rosji można powiedzieć, takie mieszane uczucia mają polscy piłkarze po ostatnim weekendzie. ponieważ na przykład Rafał Augustyniak w barwach Uralu zdobył bramkę w meczu z Lokomotivem. To było trafienie na wagę 3 punktów i całe spotkanie polskiego pomocnika. Całego meczu nie zagrał Grzegorz Krychowiak z tego względu, że dostał czerwoną kartkę w meczu Krasnodaru z Soczi. 45 minut Macieja Rebusa w barwach Lokomotivu Moskwa we wspomnianym meczu z Uralem. No i taka przykra informacja, kontuzja Sebastiana Szymańskiego, który zagrał tylko 7 minut w barwach Dynama Moskwa przeciwko FK Ufa.
Ale podobno Szymański ma pauzować krócej niż przewidywano na początku, także to troszkę lepsza informacja. We Włoszech Bereszyński z Sampdorii 57 minut i żółta kartka w meczu z Lazio 1-3. Paweł Dawidowicz z Hellasu 90 minut z Wenecją 4-3. To spotkanie się zakończyło. Paweł Jaroszyński z Salernitany od 79 minuty z Milanem 0-2. Łukasz Skorupski z Bolonii 90 minut z Fiorentiną. Wojciech Szczęsny 90 minut z Genoą 2-0.
Jeżeli chodzi o innych Polaków, widzę włoskiej Szymon Żurkowski w Empoli. Ten mecz rozegrany wczoraj do 81 minuty i otrzymał polski zawodnik żółtą kartkę, ale jego drużyna pokonała Udinese 3-1. Kolejny gol Piotra Zielińskiego w ostatnich tygodniach, bardzo dobra dyspozycja polskiego pomocnika. Tym razem trafienie przeciwko Atalancie. Niestety Napoli przegrało to spotkanie 2-3 i Arkadiusz Reca nam się przypomniał, tym razem asysta i 90 minut w meczu Specji przeciwko Sassuolo.
A nam została jeszcze Ekstraklasa, 17 kolejka, ale o tym za moment. Please believe me when I say there's nothing harder than the strife. When heavy waters try to break you, you will be singing for life. When you feel like your world is falling down and darkness has taken your side, tak jak mówiłem, Ekstraklasa, ale wcześniej jeszcze Puchar Polski, bo poznaliśmy prawie wszystkie pary 1/4 finału. Ta seria planowo ma odbyć się 2 marca. Jeszcze nie wiemy, z kim zmierzy się Lech Poznań, bo tutaj nie zostało rozegrane spotkanie Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze, no ale z którym z tych drużyn. Dużo szczęścia w losowaniu miała Wisła Kraków, która trafiła na Olimpię Grudziądz. Raków Częstochowa będzie mierzyć się z Arką Gdynia, a Legia Warszawa z Górnikiem Łęczna.
No właśnie, jeżeli chodzi o 1/4 finału Pucharu Polski, to mamy tak naprawdę niewiele tych niespodzianek. Oczywiście Olimpia Grudziądz jako trzecioligowiec w ćwierćfinale jest to duże zaskoczenie, ale to też wynika z faktu, że Grudziądzanie w 1/8 finału pokonali trzecioligowy Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który to wcześniej eliminował m.in. Lechię Gdańsk. Stąd też obecność drużyny z tak niskiego szczebla rozgrywkowego, co dla nich oczywiście z pewnością jest dużym sukcesem.
Na tym poziomie już dawno nie było tak uznanych firm równocześnie jak Wisła, Lech, Legia, jeszcze do tego dochodzi Raków, no Piast i Górnik to też ekipy z historią. No będzie ciekawie, a jeżeli chodzi o 17. kolejkę Ekstraklasy, zaczniemy od Mielca. Tam Stal podejmował Wisłę Płock. No, Wisła Płock na wyjeździe to duże prawdopodobieństwo, że 3 punktów nie będzie. No i tak też się stało. Stal wygrała to spotkanie 2-1.
Stal, jeżeli chodzi o dyspozycję w ostatnich tygodniach, prezentuje się naprawdę całkiem solidnie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Mateusz Mak, który stał się takim liderem tej drużyny. Jeżeli dobrze liczę, bodajże 8. bramka w tym sezonie. A więc jeden z czołowych snajperów, zawodnik, po którym raczej mało kto się spodziewał, że będzie w stanie strzelać aż tyle goli, a okazuje się, że idzie mu to naprawdę, naprawdę nieźle.
No on ma takie dobre sezony z takimi przerwami co kilka lat chyba. Górnik Zabrze podejmował Śląsk Wrocław, no i Górnik kolejne bardzo dobre spotkanie, tym razem zwycięstwo 3-1, no i trzeci mecz rzędu, jak się nie mylę, z bramką Lukasa Podolskiego.
Zgadza się. Trzeci mecz, trzecia kolejka z rzędu, w której do siatki trafia Podolski. Można powiedzieć w końcu, ale rzeczywiście jak już się odblokował, to na dobre. W poprzednim spotkaniu z Górnikiem łącznie na przepiękny strzał. Teraz zresztą w całkiem podobnej sytuacji również bardzo mocne uderzenie firmowe Podolskiego lewą nogą. No i tak rzeczywiście się złożyło to, że Podolski w końcu jest skuteczny. Złożyło się to też z tym, że Górnik zaczął wygrywać mecze.
Pogoń Szczecin też ma ostatnio dobrą serię, a ta seria też związana jest z bardzo dobrą formą Kamila Grosickiego. Tym razem Pogoń wygrała na wyjeździe z Brookbet Termaliką Nieciecza 3-1 i też jedną z bramek zdobył Grosicki.
Zgadza się, Grosicki też powoli chyba dochodzi do swojej optymalnej dyspozycji fizycznej przede wszystkim. Pamiętajmy, że on też nie przychodził na początku okresu transferowego, tylko zdecydowanie później, ale widać po ostatnich meczach, że ta dyspozycja szczecińskiego skrzydłowego jest zdecydowanie rosnąca, co też przekłada się na kolejne zwycięstwa portowców.
W Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmowała Górnik Łęczna, mieliśmy w opis Damiana Gąski, on zdobył dwie bramki, no i Górnik wygrał niespodziewanie w Białymstoku 2-1.
A Jagiellonia ma o czym myśleć, bo przypomnijmy, że nie tak dawno przecież przegrała z innym zespołem, jakby to nie było strefy spadkowej, czyli Legią Warszawa, więc tutaj też mają spore pole do zastanowienia.
No a Lechia Gdańsk świetnie poradziła sobie z bardzo trudnym przeciwnikiem, czyli z Rakowem Częstochowa, wygrywając 3-1, chociaż po pierwszej połowie przegrywali 0-1.
Bardzo ważne zwycięstwo Lechii, to prawda. Mecz o bardzo wysokim ciężarze gatunkowym, walka o ligowe podium. No, Raków rzeczywiście po 45 minutach mógł być zadowolony z wyniku, ale po raz kolejny w barwach Lechii błysnął Ilka i Durmusz, który staje się też taką jedną z czołowych postaci, jeżeli chodzi o drużynę Lechii.
A liderowi z Poznania postawił się zespół Zagłębia Lubin, ale lider sobie poradził, wygrał 3-2.
Przyznaję, że bardzo bałem się tego meczu, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, bo takie spotkania są najtrudniejsze z zespołami, którym nie idzie. Szczególnie oczywiście mówię w kontekście naszej ligi, gdzie wiadomo, że każdy może wygrać z każdym. Zaczęło się znakomicie, bo już po 14 minutach Kolejosz prowadził 2-0, takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Wydawało się, że tutaj nic złego się nie stanie, no jednak przez chwilę zrobiło się bardzo niebezpiecznie, gol kontaktowy dla Miedziowych. Na szczęście Kamiński strzelił na 3-1 i tym sposobem Lech utrzymuje prowadzenie w tabeli.
Trzecie spotkanie pod wodzą trenera Zielińskiego rozegrała Krakowia, no i ma bilans 2-1, bo Krakowi udało się pokonać Legię Warszawa 1-0.
Kibice Legii myśleli być może, że meczem z Jagiellonią przyjdzie jakieś przełamanie. No jeszcze przypomnijmy, że przecież w Pucharze Polski też był awans. No jednak ta dobra pasta bardzo szybko się skończyła. Tylko jedna bramka w tym meczu Pelewan Amersfoorta. Chociaż pasy też miały swoje okazje, bo chociażby strzał w słupek. No ale niewiele to zmienia dla Legii, która cały czas jest w strefie spadkowej.
Nie popisała się Wisła Kraków, która na wyjeździe podejmowała Wartę Poznań. Może cieszyć się, że udało się ten jeden punkt wywalczyć już w doliczonym czasie gry. Warta Poznań, Wisła Kraków 1-1.
No, tak jak mówisz, Biała Gwiazda miała dużo szczęścia, że wywiozła punkt z Grodziska Wielkopolskiego. Dosłownie jedna z ostatnich akcji i strzał główką Michała Frydrycha i drużyna Wisły też ma o czym myśleć, bo być może ta przewaga nad strefą spadkową jeszcze kilka punktów zostało, ale to może bardzo szybko wszystko stopnieć.
Lech Poznań 38 punktów, Pogoń 35, Lechia 33, Raków 29 punktów, ale jeden mecz do rozegrania mniej. A na końcu Górnik Łęczna, Warta Poznań i Legia Warszawa po 12 punktów. 12 punktów ma też ekipa z Niecieczy, tylko że Legia ma tych spotkań do rozegrania jeszcze dwa. My już dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.